Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Budzyńska, a to jest NGO Stacja. Podcast dla społeczników, aktywistów i osób, które chcą działać społecznie. Opowiem Ci w nim, jak pozyskiwać środki na działania społeczne i o tym, co jest ważne w takich działaniach. Wyjaśnię Ci również, jak uruchamiać energię społeczną bez zbędnej papierologii. Usłyszysz tu też rozmowy z ekspertami z zakresu zarządzania organizacją pozarządową oraz z organizatorami ciekawych akcji społecznych. Jeżeli interesują Cię omawiane tu tematy, zapraszam Cię na mojego bloga i stronę podcastową www.ngostacja.pl. A teraz przejdźmy do meritum. Dzisiaj jest z nami Ania Skrzyńska, która od lat działa w jednej z katowickich fundacji, ale nie będę opowiadać o Ani, zresztą sami posłuchajcie, co ona ma do powiedzenia. Ania, czy mogłabyś się przedstawić, kim jesteś i jak się w ogóle znalazłaś w świecie pozarządowym?
Dzień dobry, Anna Skrzyńska, jestem prezesem zarządu Fundacji Indeks do Przyszłości. Znalazłam się tu jakby z innego stowarzyszenia, można powiedzieć. Zupełnie przypadkiem w ramach swojej pracy zawodowej trafiłam do stowarzyszenia w Tychach, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Umysłową, wtedy troszkę inaczej się nazywało. I tam pełniłam funkcję, no jakby wynikającą z mojej pracy zawodowej, czyli byłam takim dyrektorem, można powiedzieć, do spraw medycznych, ale jakby poznałam zasady funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji i generalnie bardzo mocno wciągnął mnie ten świat, czyli taki świat, nazwijmy to, pomagania.
Okej, okay, ale jak to dyrektorem do spraw medycznych?
To znaczy tak, no bo to jest ciekawe, ponieważ ja nie mam wykształcenia medycznego, ale pracowałam kilka lat w Narodowym Funduszu Zdrowia i potem przeszłam tam, gdzie zajmowałam się właśnie prowadzeniem działu rehabilitacji i rozliczaniem rehabilitacji. No i taka była dziwna funkcja, że mimo braku wykształcenia medycznego byłam dyrektorem do spraw medycznych. Natomiast no, siłą rzeczy była to placówka stowarzyszenia, więc jakby tutaj też byłam związana mocno tu z władzami stowarzyszenia. I tak jak mówię, no poznałam od kuchni temat zdobywania dotacji, realizowania różnych projektów, koordynowania tych projektów, pisania, rozliczania i tak dalej. Stąd się wzięłam.
Czyli tak naprawdę byłaś najpierw pracownikiem w organizacji pozarządowej, a dopiero potem, i to w dużej chyba organizacji pozarządowej, bo skoro kontrakt z NFZ-em, to były duże świadczenia z pewno, a dopiero potem założyłaś fundację. A dlaczego?
Tak. To znaczy tak, miałam tą wiedzę i gdzieś tam już nawet zmieniłam pracę. Zgłosił się do mnie mój kolega, w zasadzie przyjaciel można powiedzieć, który od wielu lat prowadzi biuro podróży Indeks. Biuro, które głównie jeździ z dzieciakami, z młodzieżą. I spytał mnie, czy pomogłabym mu założyć fundację, ponieważ to było takie jego marzenie. Stwierdził, że skoro jakby zbudował tutaj całą firmę i przyszłość swojej rodziny dzięki dzieciom tak naprawdę, dzięki temu, że chciały z nim wyjeżdżać, to on by chciał teraz w jakiś sposób również dzieciom przede wszystkim to oddać, tak? I chciałby stworzyć fundację, która będzie zajmowała się głównie właśnie pomocą dzieciom. A ponieważ byłam jedyną osobą, jaką znał, która miała jakiekolwiek pojęcie o fundacjach, stowarzyszeniach i tak dalej, więc pytał mnie o radę. I razem jakby wymyśliliśmy właśnie, czy to ma być fundacja, czy to ma być stowarzyszenie. Określiliśmy statut, dokładnie dogadaliśmy, co chcielibyśmy, żeby fundacja robiła. Choć powiem szczerze, że z perspektywy tych już chyba, no tak rocznikowo to 7 lat, to jeszcze powiem, że nam się zmieniły te nasze plany już wielokrotnie, ale powiedzmy, że tym rdzeniem to miało być zawsze dzieci i pomoc dzieciakom z trudnych rodzin i to był jakby pierwszy plan.
No dobra, no to jak już zaczęłaś, to co Wam się pozmieniało przez te wszystkie lata? Bo chciałabym, żebyśmy dzisiaj właśnie opowiadali o tej zmianie z takiej perspektywy osoby, która zakładała fundację, a teraz gdzieś tam myśli o uzależnieniu fundacji, tak? Rozmawialiśmy wcześniej troszkę, także że gdzieś tam są takie koncepcje czy pomysły na uniezależnienie, uwolnienie trochę tych działań fundacji, więc jakby co, jak to się zmieniało w czasie, skąd to się w ogóle bierze?
Znaczy tak jak mówię, plan pierwotny był taki, że zakładamy fundację dla dzieci. Zgodziliśmy się co do tego, że tak w naszej opinii jest dużo fundacji dla dzieci niepełnosprawnych, więc my zajmujemy się dziećmi po prostu, którymi, że tak powiem, otoczenie się mniej zajmuje, czyli dziećmi z trudnych rodzin, wykluczonych i tak dalej. I to był jakby, to był początek naszych działań. I tu robiliśmy wszystko, żeby gdzieś tam się nakierować na tego typu działania. Zaczęliśmy od takich małych projektów, które całkowicie jakby płaciliśmy ze środków fundacji, czyli tak naprawdę naszego fundatora i darczyńcy, czyli Wojtka Więcka. I robiliśmy takie małe projekty z zaprzyjaźnionymi szkołami. To był taki projekt.
A to już wtedy fundacja była, czy nie było?
Tak,
była.
Już założyliśmy fundację. Okay. Zdaje się, w grudniu 2015 KRS jakby, że tak powiem, przyjął nas szczęśliwie. No i gdzieś tam od kolejnego roku zaczęliśmy działanie. Ja miałam taką świadomość, że trzeba nagle... Na początek trzeba sobie zbudować jakąś markę, tak? Czyli musimy robić pewne rzeczy, nawet nie mając środków, dotacji czy darowizn od innych ludzi, ale opierając się jakby tylko na tych funduszach, które tutaj mamy od tego głównego naszego fundatora, sponsora, czyli z Biura Podróży Indeks od Wojtka Więcka, że trzeba coś robić, nabyć pewnego doświadczenia, też żeby móc to potem pokazywać, tak, że może okej, jesteśmy młodą fundacją, ale też już pewne rzeczy robiliśmy, umiemy robić, no i jakby oprzeć się chociaż na takich drobnych projektach. I realizowaliśmy rzeczywiście ze znajomymi szkołami takie drobne projekty. To były zajęcia dodatkowe dla dzieci, był też taki tutoring dla dzieci wybitnych w jednej ze szkół w Rudzie Śląskiej. No a potem zaczęliśmy myśleć już o czymś większym i pojawił się pomysł świetlicy dla dzieci w Katowicach Ligocie i mówiąc szczerze, tak jak większość rzeczy wydaje mi się w historii naszej fundacji, to się pojawiło tak zupełnie przypadkiem, mianowicie ja spotkałam na swojej drodze radnego miejskiego Tomasza Maśnicę. I rozmawialiśmy, ponieważ on jest z Ligoty, z Panewnik, ja mieszkam blisko, bo, czy prawie za płotem, bo w, tak na styku Ligoty Brynowa. Rozmawialiśmy o tym, że to, czego brakuje na pewno w tym miejscu, to jest właśnie taka świetlica dla dzieci. Jest jedna specjalistyczna, która nie przyjmuje jakby wszystkich dzieci. Tutaj ona jest pod kuratelą MOPS-u. Natomiast brakuje świetlicy dla dzieciaków z Ligoty. Wiadomo, że ta potrzeba jest, bo to jest bardzo duża dzielnica, to jest prawie 30 tysięcy mieszkańców, no i niestety część mieszkająca w tej takiej starszej części Ligoty, no to dużo tam jest rodzin, które gdzieś tam wydaje się, że to byłoby potrzebne. No i tak od słowa do słowa ten pomysł mnie się bardzo spodobał. Zaproponowałam Maśnicy, że możemy spróbować wspólnie coś takiego założyć. No i można powiedzieć, że od tej pory zaczęłam takie regularne pielgrzymki do Urzędu Miasta Katowice, jakby przedstawiając ten pomysł, tłumacząc, czemu chcielibyśmy, jak i tak dalej. No oczywiście nie jest to proste, bo to jest duża placówka, więc znalezienie jakby funduszy na nią nie jest takie proste. Czyli generalnie nie jest to proste, żeby taką placówkę uruchomić, ale tutaj okazało się, że były środki unijne akurat. Był konkurs, w którym mogliśmy wystartować dokładnie na stworzenie takiego miejsca. I udało nam się. Otrzymaliśmy takie środki. Czyli zaczęliśmy w 2017 roku od września, w październiku w zasadzie już mieliśmy pełną grupę, czyli 45 dzieci. Także to
45
było...
dzieci macie w placówce aż?
Tak, to było ambitne.
No, to jest bardzo ambitne.
To było ambitne, jest ambitne, dokładnie, bo mamy dalej. To znaczy było tak, że prowadziliśmy projekt unijny przez ponad 2 lata. Potem w międzyczasie, tak jak mówię, te pielgrzymki rozpoczęte do Urzędu Miasta Katowice zaowocowały tym, że jakby miasto zasygnalizowało, że jeżeli tylko uda nam się oczywiście napisać projekt, to postara się zabezpieczyć środki, żebyśmy mogli kontynuować po zakończeniu tutaj z pieniędzy unijnych, żebyśmy mogli kontynuować tą świetlicę. No i rzeczywiście się to udało. I dalej jest 45.
Na dotacji miejskiej.
Na dotacji miejskiej już teraz, tak.
Okej, ale teraz chyba jest trochę prościej, nie? Bo jakby wprowadzacie nowe osoby do grupy już istniejącej, czyli nie ma tak, że jak rekrutujesz na początku od razu 45, to zanim się ustalą normy życia, czy tam współżycia społecznego w grupie, no to jest chyba tak bardzo emocjonująco. A potem jak już masz grupę i wprowadzasz nowe osoby, to jest... wprowadzasz jedną, dwie, trzy, pięć, to prościej te osoby chyba spacyfikować trochę. Czy dalej macie taką
zdecydowanie,
jazdę?
Zdecydowanie tak. Natomiast to nie jest też tak, że one nam się mało wymieniają, dlatego że te dzieciaki dorastają i jak one dochodzą gdzieś do wieku 14-15 lat, to niestety one bardziej wolą już nie siedzieć z nami, odrabiać lekcje, tylko szukać gdzieś tam wśród swoich rówieśników atrakcji popołudniowych, że tak powiem.
Okej.
Okay. Więc czyli... te grupy tak naprawdę, no, zależy kiedy dziecko do nas trafi, bo czasem trafia rzeczywiście wcześniej i jest z nami parę ładnych lat, tak? Mhm. Takie mamy dzieciaki. No ale ta, z tej grupy, powiem może tak, z tej grupy, która była na samym początku, to przychodzą czasem uczyć się matematyki, może w ten sposób. Okay. Przychodzi parę dzieci, ale to są już dzieci, które nie są w ogóle zapisane, natomiast no praktycznie już tam nikt nie został. Ale fakt jest faktem, że jest to prościej, bo jakby przychodzą do grupy i w zasadzie muszą się już dostosować do pewnych rzeczy.
A macie na przykład takie przypadki, że wracają do was, wraca do was ta młodzież jako wolontariusze, albo na przykład, że przychodzą pomóc, albo na przykład, że przyprowadzają swoje dzieci, czy jeszcze za wcześnie?
Na dzieci za wcześnie. Natomiast no wracają czasem właśnie, żeby jeszcze im pomóc w lekcjach, gdzieś tam już będąc nawet w szkole średniej. Była jedna czy dwie osoby, które wróciły jako wolontariusze, ale też jeszcze troszkę są na to za młodzi, bo oni teraz są gdzieś tam na poziomie szkół średnich, jeszcze nie do końca szukają wolontariatu. Raczej teraz tu żyją takim swoim, nazwijmy to, nastolatkowym życiem, więc powiedzmy z wyjątkiem tej jednej czy dwóch osób,
okay.
To raczej tak nie jest.
No dobra, a ile osób przy tym pracuje? Bo to chyba to brzmi jak naprawdę... kupa zaangażowania i kupa pieniędzy na to chyba jest potrzebna, tak? Żeby to utrzymać.
No bo każdy przychodzi 3 razy w tygodniu.
Aha, czyli to nie jest tak, że codziennie.
Nie, jakby od momentu, kiedy nawet nie od momentu pandemii, ale pandemia jakby trochę zaostrzyła przepisy. Natomiast w ogóle jakby rozmiar lokalu, który posiadamy, nie pozwala, żeby dzieciaki były na przykład wszystkie razem. W ten sposób. Więc musieliśmy je tak porozdzielać, żeby każdy mógł przychodzić 3 razy w tygodniu, bo świetlica jakby działa 5 razy w tygodniu, tak? Ale dzieci przychodzą 3 razy w tygodniu. Jest 3 wychowawców, działają tak, że każdorazowo jest 2 wychowawców w świetlicy. Mhm. No i każdy jakby przychodzi ze swoją grupą, czyli tak mamy ich podzielonych mniej więcej na 3 grupy. Te grupy no też czasem musimy zmieniać właśnie ze względu na różne sympatie, antypatie, i kto z kim potrafi lepiej żyć, a kto z kim tak trudniej mu żyć. Natomiast no jakby mają swojego wychowawcę, bo dla tych dzieci to jest bardzo ważny temat, żeby mieć jedną osobę, do której zawsze się mogą zwrócić i która taka jest, to jest ich pani, to jest ich pan, okay. Nie? Na tej zasadzie. No i właśnie pan, to jest ten pierwiastek męski, na którym nam zawsze bardzo zależało, bo mamy dużo dzieci z rozbitych rodzin lub z rodzin, gdzie nawet jest tata, ale nie do końca on jest może takim pozytywnym wzorcem, więc bardzo się cieszymy, bo prawie, że od początku mamy pana, najpierw był jeden, potem, że tak powiem, gdzieś tam się zmieniali po drodze, ale zawsze mamy jednego mężczyznę, który no, może być dla chłopaków i takim pozytywnym wzorcem.
Ekstra, skąd wzięliście takiego pana, bo jak znam świetlice środowiskowe, to rzadko się to zdarza, żeby byli panowie, raczej są panie.
No, to jest człowiek, który można powiedzieć, że bardzo wiele lat działa społecznie i tak naprawdę robi to teraz chyba już tylko z wielkiego sentymentu. Zresztą niedługo rodzi się jego własne osobiste dziecko. Tym bardziej chyba będzie się skupiał na życiu rodzinnym. Mam nadzieję, że nas nie zostawi. Mam nadzieję. Natomiast no, mamy to szczęście, tak, że jest taki człowiek z nami. Pozostałe 2 panie wychowawczynie. Mamy też psychologa raz w tygodniu. Tak naprawdę w tej chwili jest to osoba, która no, jest bardzo zaangażowana i tak naprawdę nie jest raz w tygodniu, tylko przychodzi częściej. Mm-hmm. To jest dla mnie wspaniałe, ponieważ praca w świetlicy jest taką pracą w świetlicy i z dziećmi takimi trudniejszymi. No bo do nas też przychodzą, umówmy się, dzieci, które po prostu po południu nie mogą liczyć na za dobrą opiekę. I przychodzą do nas, żeby odrobić lekcje, ale też nawet zjeść kolację i to też jest bardzo ważny element. Natomiast dzieciaki no, z różnymi problemami, także ten psycholog jest bardzo potrzebny, ale też ważne jest, żeby ten wychowawca no, nie patrzył tylko na wynagrodzenie, które w takiej świetlicy proszę mi, uwierzcie, nie jest wcale jakieś adekwatne nawet. Ja bym nawet nie powiedziała, że wybitne, ale adekwatne w ogóle do tego stanowiska. To musi być po prostu osoba, która czuje tą pracę i chce pracować z dzieciakami. I wchodzi w to jakby też trochę sercem, duszą.
No a co ty w tym wszystkim robisz? Ty też jesteś wychowawcą?
Ja jestem kierownikiem. Ja jestem kierownikiem, ponieważ mam wykutą kwalifikację. Moje śmieszne studia, które skończyłam, czyli socjologia, które wydawało mi się, że są tylko studiami dla mojej wielkiej przyjemności, bo są bardzo ciekawe, ale w gruncie rzeczy nigdy nic nie będę robiła związanego z socjologią. Okazały się idealne, żeby objąć stanowisko kierownika, także jestem kierownikiem świetlicy.
Okej, czyli nadzorujesz pracę wychowawców, ale też tam jesteś? Nie macie?
Czasem jestem, czasem mnie nie ma, dlatego że no tutaj no, jakby nie jest określona dokładnie godzinowo praca tego kierownika, więc bardziej to polega na tym, że gdzieś organizujemy jakieś regularne zebrania i można powiedzieć, że ja wpadam, tak? Mam również dużo takich obowiązków, nie tylko związanych z samymi dzieciakami i w gruncie rzeczy dzieciaki głównie są pod opieką wychowawców i psychologa, ale też z takimi kwestiami organizacyjnymi, prawda? Bo tutaj, żeby świetlica funkcjonowała, to też muszą pewne rzeczy zaistnieć, choćby trzeba zrobić zakupy. Tak, żeby dzieciaki mogły dostać kolację. Więc no, nie jest to możliwe, żeby siedzieć i gdzieś tam niestety cały czas w tej świetlicy być.
A co jeszcze robisz w fundacji? Dlatego, że ta świetlica to chyba taka duży, bardzo duży taki kawałek działania. Co jeszcze robi fundacja?
Fundacja jeszcze prowadzi klub seniora. Mhm. Też zaczęliśmy od projektu unijnego od 2019 roku. Przez 2 lata mieliśmy pieniądze na to, żeby prowadzić klub. No i jakby postawa tych naszych seniorów, przywiązanie do tego miejsca, fantastyczny też opiekun klubu seniora, no jakby przekonały nas do tego, że nie możemy zaprzestać realizacji tego i mimo, że nie udało nam się tutaj akurat zdobyć dotacji z Urzędu Miasta, to znaczy dostajemy taką niewielką dotację na zajęcia dla seniorów, ale to nie jest na klub seniora. Natomiast no jakby to wszystko, to, że ci ludzie się z nami związali, że oni wyszli z domów, że oni się nauczyli wychodzić z domów. Ja w tym klubie nawet mam przykład moich 2 sąsiadek, które w ogóle jak im powiedziałam, słuchajcie, jest klub i to dla was, bo to wy jesteście z Ligoty, możecie pójść i się zapisać. To usłyszałam, nie, gdzie ja w ogóle absolutnie, ja mam tyle spraw.
O, tutaj ja też to zawsze słyszę od osób już na emeryturze, no że nie mają czasu na
nie
nic.
Nie mają czasu, ale ja, że tak powiem, uprosiłam moje seniorki, żeby poszły, no i wsiąkły. I jedna z nich chodzi do dzisiaj, druga nie chodzi, bo jakby już też kondycyjnie nie daję sobie ze wszystkim rady, ale też staram się ją wspierać. Mhm. Natomiast to, że właśnie te osoby, widać, że one znalazły tam takie swoje nowe miejsce, taki punkt odniesienia, to spowodowało, że my nie mogłyśmy po prostu, mówię nie mogłyśmy, bo akurat w zarządzie fundacji są same kobiety, nie mogłyśmy po prostu zamknąć tego tematu. Czyli nawet jak się okazało, że nie dostaniemy środków, czy inaczej, dostaniemy środki w formie szczątkowej, to po prostu zamykamy temat. Po prostu panie, czy są pieniądze, czy nie są pieniądze, panie przychodzą, spotykają się, mają zawsze możliwość, żeby usiąść, napić się kawy, zjeść jakieś tam ciasteczka, porozmawiać sobie w swoim gronie. Wciągamy ich w ogóle w takie różne akcje w naszej dzielnicy, czyli jak była pandemia, to sprowadziliśmy maszyny do szycia i szyły maseczki. Jak jest jakiś kiermasz wielkanocny czy bożonarodzeniowy, to zachęcamy je, żeby robiły jakieś rzeczy, które gdzieś tam na tym kiermaszu będziemy mogli sprzedać i tłumacząc im, że to będą pieniądze tak naprawdę dla nich, tak? Na to, żeby właśnie mogły mieć tą kawę i te ciasteczka przysłowiowe w klubie seniora. Czy na przykład zbierają sobie w ten sposób pieniądze, żeby pojechać gdzieś na wycieczkę wspólnie. Okay. W ten sposób. No i też mają taką potrzebę, żeby się integrować z naszymi dzieciakami ze świetlicy. I udało
nam
się. Tak.
Ale czyli co? Czyli ci seniorzy się wzięli z potrzeby integracji osób dorosłych z młodzieżą? Czy w ogóle skąd oni się wzięli? Jakby skąd pomysł, tak? Bo mówiłaś, że fundacja ma być dla dzieci, a tutaj nagle seniorzy.
No właśnie.
Czyli taka trochę taki przeskok, po prostu pierwsza wolta, tak? Chyba w historii fundacji.
Bo to wzięło się z tego, że Początkowo, jak była świetlica, wynajmowaliśmy salę od szkoły, to jest liceum numer 7 na Ligocie. Ale potem zapragnęliśmy własnego lokalu. Okazało się, że jest lokal przy tej szkole w kompletnej ruinie, który możemy wyremontować. Bardzo dużym wysiłkiem finansowym i też, nazwijmy to, rąk własnych i własnych odcisków, wyremontowaliśmy ten lokal. Znowu jakby w oparciu o pieniądze od naszego fundatora głównie i paru sponsorów. I tam uruchomiliśmy świetlicę od 2019 roku. Motywacją do tego było też to, że stwierdziliśmy, ojej, no jak mamy mieć już ten lokal, to szkoda, żeby on był używany tylko wieczorem przez 4 godziny, bo tyle trwa świetlica. Zróbmy coś, co może być do południa. No kto może być do południa? Okay, no mogą być seniorzy. Więc jeżeli mamy włożyć gigantyczne pieniądze, to niech ta osoba, która te pieniądze da, patrzy na to i się cieszy, że one naprawdę pracują dla tego dobra społecznego. Więc wzięliśmy, że tak powiem, się pod boki i porozmawialiśmy, przedyskutowaliśmy i stwierdziliśmy, że seniorzy, to jest dobry kierunek. Śmialiśmy się z samych siebie, że miały być tylko dzieci, a gdzieś tam się rozrastamy i wychodzimy zupełnie poza to, co było ustalone. Ale z drugiej strony to jest chyba taka naturalna kolej rzeczy, że no bo fundacja to w pewnym sensie jest po prostu takie jakby przedsiębiorstwo, tak? No wiadomo, że pracujemy i nie osiągamy zysków, ale pracujemy w jakimś środowisku, nazwijmy to biznesowym, w naszym przypadku NGO-sowym. Spotykamy się z różnymi ludźmi, przychodzą różne pomysły, dowiadujemy się o różnych potrzebach. Jakby siedząc w tej naszej dzielnicy, wiedzieliśmy, że to jest bardzo dobry kierunek, bo w naszej dzielnicy, w Ligocie przede wszystkim, jest bardzo dużo dzieci niezaopiekowanych i bardzo dużo samotnych seniorów.
A kto podejmuje taką decyzję? Zarząd, prezes, fundator? Kto mówi to ostateczne tak?
Zarząd. To znaczy zawsze się konsultujemy z fundatorem, tym bardziej jeśli mamy świadomość, że na przykład będziemy potrzebowali jakichś środków, które tylko on nam może dać. No i jakby też chcemy dyskutować na bieżąco kierunek rozwoju fundacji, bo jednak no, mocno, nawet nie, że zależymy, ale dużo dostajemy od fundatora, więc w sumie dobrze jest, żeby on wiedział i w pewnym sensie akceptował to, co robimy. Natomiast no, nigdy jeszcze nie usłyszałam nie, więc można powiedzieć, że tak
fundator
naprawdę...
Fundator idealny,
dlatego no, można powiedzieć, że zarząd każdorazowo decyduje, czyli pojawiają się jakieś pomysły, i generalnie je realizujemy. Tak jak mówię, to jakby środowisko dookoła powoduje. Przychodzi ktoś, mówi, jest tak, jest taka potrzeba, dużo mamy seniorów. Właśnie rozmawiamy dużo jakby z tymi naszymi radnymi miejskimi. Rozmawiamy z Radą Jednostki Pomocniczej. Rozmawiamy, obracając się w tej naszej Ligocie, bo to jest takie nasze główne miejsce. No spotykamy się, rozmawiamy z MOPS-em, rozmawiamy, jesteśmy jakby w dobrych relacjach tutaj i z MDK-iem, czy z Domem Kultury, z MOPS-em, rozmawiamy ze szkołami, rozmawiamy z tymi ludźmi naokoło i widzimy, co jest potrzebne.
Okej, a rozmawiamy, czyli kto rozmawia?
Zarząd fundacji, tak.
A no to w takim razie, a skąd wzięłaś dziewczyny do zarządu, czy panie, jak to się stało, że ten zarząd to same kobiety? Czy one były od początku, czy się wymieniały, czy sobie je wybrałaś w jakiś sposób, a może fundator ci powiedział, patrz, to jest twoja koleżanka z zarządu, jak to było?
Na początku zarząd, w naturalny sposób w zarządzie, że tak powiem, pojawiłam się ja z racji tego, że tutaj z fundatorem obmyślaliśmy, jak ta fundacja ma wyglądać, no i plan był taki, że gdzieś ją poprowadzę. Natomiast drugą osobą w zarządzie była znajoma właśnie fundatora i jego żony, która jakby z racji swoich zamiłowań i zawodu bardzo pasowała do tego miejsca, bo jest psychologiem i generalnie też jest bardzo zaangażowana w różne takie społeczne sprawy, Agnieszka Skiba, i okazało się, że to jest w ogóle świetna osoba i świetnie się dogadujemy. Natomiast z racji też swojej jakby życiowych spraw, w sensie pracy, no nie ma też takich możliwości, żeby zbyt dużo pracować na rzecz fundacji. Natomiast kolejną osobą, która się pojawiła w zarządzie, to była Natalia Grabka. To jest osoba, którą poznałam dzięki właśnie Tomkowi Maśnicy, jako osobę, która wiele lat z nim współpracuje właśnie w różnych działaniach społecznych. No i zaczęła robić dla nas różne rzeczy. Najpierw była wychowawcą w świetlicy, a potem w taki naturalny sposób, ponieważ jest taką osobą naprawdę bardzo mądrą, bardzo kompetentną, ale też bardzo empatyczną. Ma naprawdę wielkie serce, a ja ciągle będę i uparcie uważać, że w organizacjach pozarządowych jest potrzebne to, żeby mieć to serducho. Mhm. No i ona jest idealną osobą i była idealną osobą, żeby wejść do tego zarządu i zostać. Zresztą jest ona też w tej chwili jedyną osobą, która jakby jest przez fundację zatrudniana na etacie, ponieważ my w pewnym momencie doszliśmy do takiego jakby etapu rozwoju, że już nie było możliwości, żeby to robić z doskoku. Sama powiedziałaś, świetlica już była dużym przedsięwzięciem. Mhm. W momencie, kiedy doszedł do tego klub seniora, jeszcze inne różne takie okazyjne akcje, bo robimy też różne rzeczy, bo robimy i festyny, i jakieś tu takie różne happeningi z osiedlem franciszkańskim choćby, no to już nie było możliwości, żeby pracowały osoby tylko z doskoku.
Czyli rozumiem, że ty nie jesteś etatowym pracownikiem fundacji. A dlaczego?
Przez pierwszy moment, kiedy fundacja się rozwijała, można powiedzieć, nie byłam etatowym, ale można powiedzieć, że rzeczywiście dla mnie była to praca na cały etat. Wykonywałam ją na mocy porozumienia z fundatorem. Też jakby nie był to etat z fundacji, ani pieniądze płacone z fundacji, tylko było to na mocy porozumienia jakby tutaj z Wojtkiem. Natomiast w momencie, kiedy, ja bym to powiedziała tak, jak już się pewne rzeczy kręciły, ja włożyłam w to bardzo dużo wysiłku, żeby dojść do jakiegoś tam etapu, ale w momencie, kiedy były już dzieci, byli już seniorzy, to ja stwierdziłam, że gdzieś tam trochę idę w inną stronę. Dostałam też jednocześnie propozycję pracy, która mi bardzo odpowiadała. I wtedy przyszedł ten moment, że trzeba było, żeby ktoś wskoczył jakby trochę na moje miejsce i jeszcze bardziej tą fundację pociągnął. A ja troszeczkę, żebym mogła pracować tylko właśnie tak, powiedzmy, dodatkowo.
Dobra, czyli dobrze rozumiem, że tak naprawdę twoje pasje zawodowe spowodowały, że trochę oddałaś fundację. Podjęłaś zatrudnienie gdzie indziej i jakby musiałaś po prostu coś oddać, żeby to mogło się kręcić. To też ciekawy sposób, dlatego że bardzo dużo ludzi w organizacjach nie ma pomysłu, jak oddawać, jak delegować pewne zadania, jak przekazywać te odpowiedzialności. A tutaj po prostu jest takie wymuszone oddanie części działań, tak? No bo jakby nie da się robić wszystkiego. No i po prostu życie zmusiło do tego, żeby kolejna osoba miała większy zakres odpowiedzialności. Nie.
To znaczy właśnie, trochę się uśmiecham, co widzisz, dlatego że no niestety ja też mam problem z tym oddawaniem i mimo tego, że pojawiła się Natalia, dużo rzeczy gdzieś tam sobie zostawiłam, no i efekt jest taki, że w pewnym momencie już miałam tego po prostu za dużo. I gdzieś tam chyba w pewnym momencie też się pojawiło takie wypalenie przez to, dlatego że włożyłam w te pierwsze 2-3 lata, powiedzmy, rozkręcania fundacji. Dlatego też mówię trochę, że to takie przedsiębiorstwo non-profit, bo ja włożyłam w to bardzo dużo energii. Tak jakbym dokładnie rozkręcała jakąś firmę. Tak. I w pewnym momencie już chciałam od tego gdzieś odsunąć się na bok. Nie całkowicie, absolutnie. Aha. Dlatego, że ja uważam, że fundacja to jest takie moje dzieło, to jest takie moje dziecko. Aha. Po drugie, jestem, że tak powiem, wyznawcą tej teorii, że jak się coś stworzyło, to jest się za to odpowiedzialnym i nie mogłabym tak całkiem tego wszystkiego zostawić. Ale potrzebowałam tego oddechu, potrzebowałam zajęcia się taką stricte pracą zawodową w dziedzinie, którą uwielbiam, czyli w turystyce. Pojawiła się świetna propozycja i ja wtedy stwierdziłam, tak, to jest ten moment, że ja powinnam trochę odejść. Zostanę na pół gwizdka.
Odpoczęłaś sobie i wracasz? Czy jak to wszystko wygląda
i
teraz?
I zostałam na pół gwizdka, ale ten pół gwizdek okazał się takim 3/4 gwizdkiem, może tak to powiem.
Czyli były dobre chęci, wyszło jak zawsze.
Fakt jest faktem, że też my cały czas jakby rozszerzamy nasze działania, więc...
Jeszcze rozszerzacie? A jeszcze o co jeszcze rozszerzacie?
No w tym roku, no to wiadomo, to weszła Ukraina, tak? Czyli jakby zareagowaliśmy dość szybko na to, co się dzieje i bardzo się zaangażowaliśmy w te działania.
Mhm. My, czyli kto?
My, czyli zarząd przede wszystkim, czyli prawda jest taka, że jakby już dzień po wybuchu wojny, czyli w piątek, to tam tego 20 któregoś lutego, już zaczęłyśmy we dwie z Natalią pewne działania, a w niedzielę już siedzieliśmy w zespole roboczym złożonym z osób z różnych organizacji z Katowic, właśnie z COP-u między innymi też, z różnych organizacji pozarządowych i opracowywaliśmy program przyjmowania uchodźców przez nasze organizacje. No i stało się to takim dużym tematem. Dlatego na przykład teraz no, jestem dość mocno zaangażowana. Mm. Czyli znowu. Nie ma półgwizdka, a jest 3/4. Czyli można powiedzieć tak. Na co dzień pracuję już na półgwizdka dla fundacji, czyli robię to dodatkowo poza moim etatem. Sprawia mi to wielką przyjemność. Biorę udział w różnych akcjach. Czuwam nad tą świetlicą. A jak jest coś dużego, no to na 3/4 gwizdka.
Okej, czyli coś dużego, ostatnio duża Ukraina. Myślałam, że zdradzisz nam jakąś taką magiczną radę, jak wychować sobie następców, jak wybrać te osoby, które będą chciały być w zarządzie, dlatego że też jest dużo takich organizacji, które na przykład mają problem z zarządem, że nie ma chętnych do pracy, do odpowiedzialności przede wszystkim za bycie w zarządzie. Nie wiem, czy zdradziłaś nam już tą super tajemnicę? Nie. Nie.
To znaczy, nie wiem, czy to jest super tajemnica, no my mamy ewidentnie szczęście, że spotkaliśmy na swojej drodze taką osobę, jaką jest Natalia i można powiedzieć, że tak jak powiedziałaś, no nie wychowaliśmy ją sobie, ale jakby zaczęła od tego, że była wychowawcą, dała się poznać jako osoba taka bardzo odpowiedzialna, angażowała się coraz bardziej, no i teraz jest moim zdaniem osobą idealną do pracy w fundacji. Natomiast drugą osobą, która po niej jeszcze weszła do zarządu, jest Ania Tyrali, która z kolei została naszą opiekuną klubu seniora i też jakby zaczęła od tej pracy, ale też pokazała, że generalnie ma wielkie serce, tak jak mówię. To jest to, co jest na moim pierwszym miejscu, ale też jest bardzo sumienną osobą, taką dokładną, mądrą, ma bardzo dużo pomysłów. No i też w jakiś taki naturalny sposób zaczęła robić inne dodatkowe rzeczy i już na pewno w tym zarządzie jest, zostanie, będzie.
Okej, czyli tak naprawdę tutaj jest taka droga od pracownika, od nawet dochodzącego pracownika przez bardziej zaangażowanego pracownika do odpowiedzialnego pracownika.
Dokładnie.
I może rzeczywiście to jest sposób, dlatego że jeżeli osoba czuje, że to jest jej miejsce pracy, czy że to jest jej miejsce, to ona potem chce zostać w tym miejscu, tak? Chce podejmować decyzje. Może rzeczywiście to jest taki dobry pomysł. Nigdy o tym nie myślałam w ten sposób, bo tak jak mówię, no coraz częściej są pytania takie, jak znaleźć osoby do zarządu, kto ma odpowiadać za pewne rzeczy, a po prostu to są bardzo często pytania w organizacjach, które wiesz, tam nie działają i nie prowadzą pewnych etapów, no i rzeczywiście to może być problem, nie? Jakby przejmowania pewnych zadań.
To znaczy, powiem Ci szczerze, że przy okazji Ukrainy, tak będę mówić Ukrainy, bo to ładnie się nazywa, Społeczne Centrum Pomocy Uchodźcom z Ukrainy, bo tak nazwano, ktoś nas tak nazwał, mówiąc szczerze, nawet nie wiem kto, gdzieś tam w mediach się to pojawiło, jak zaczęliśmy działać. Przy okazji tego mieliśmy bardzo dużo pomocy ze strony wolontariuszy. To były osoby, które pracowały wszędzie, bo i w naszych free shopach, czyli w magazynach na Grabowej i na osiedlu franciszkańskim były. Są to osoby. To są osoby, które w ogóle przyjmują uchodźców. To są osoby, które są opiekunami uchodźców, w sensie rodzin uchodźczych, bo mamy takie osoby, które gdzieś tam współpracują z polską rodziną, z ukraińską. Pomagają w załatwieniu różnych spraw. To jest rzesza tłumaczy, psychologów, którzy naprawdę no w wielu rzeczach nam pomagają, bo choćby, nie wiem, przewożą, transportują meble, ludzi, zawożą do lekarza. Mamy właśnie lekarzy, o, choćby, tak? Takie osoby.
Serio? Znaleźliście lekarza, wolontariuszy?
Tak. Tak, dokładnie. Tak? Dokładnie.
Okej.
Okay. Dokładnie, dobrze.
To zaraz to będzie kolejne pytanie, jak sprawić, żeby lekarz chciał być wolontariuszem?
To są młodzi lekarze.
Młodzi lekarze.
Którzy mają poczucie misji po prostu. Okay. I myślę, że bardzo, tak z moich obserwacji, może by tutaj w tym momencie nasza naczelna lekarka, czyli Ania przyszła i gdzieś tam mnie w ucho tryknęła, ale mam wrażenie, że mają takie poczucie, że jeszcze chcą zbawiać świat i gdyby nie tu, to może szukaliby nawet pracy gdzieś w jakiejś innej, nazwijmy to misji, tak? Czy zagranicznej, czy właśnie gdzieś nawet na froncie, ale tutaj się spełniają. Tu się spełniają, wiedzą, że robią coś naprawdę dobrego, poważnego, bo my sobie nie zdajemy sprawy, ale nawet tak się wydaje, że się otworzył system opieki zdrowotnej dla Ukraińców, ale nie zdajemy sobie sprawy, jaką barierą dla nich w ogóle jest skierowanie się do lekarza, pójście, znaleźć znalezienie tego miejsca, umówienie się i tak dalej. I taki lekarz, który doraźnie może pomóc, jest bardzo ważną osobą.
No wiesz co, to też jest dla mnie takie duże zaskoczenie tej sytuacji, dlatego że ja rozumiem po ukraińsku i wiesz, zawsze mi się wydawało, że ta bariera językowa jest mniejsza. Jak w ogóle wybuchła wojna, to ja mówiłam wszystkim, spoko, dogadacie się, nie będzie żadnego problemu. A tutaj nagle się okazuje, że jednak ten problem jest i że to wcale nie jest takie proste. No dobra, ale jak w ogóle... poczekaj chwilę, czyli macie tak, macie świetlicę, macie klub seniora i rozumiem, że zajmujecie się teraz osobami, które przybyły tutaj z Ukrainy. No i co, zarząd znowu to wszystko robi? Bo wiemy już, że macie wolontariuszy, ale ci wolontariusze chyba ktoś musi koordynować ich pracę.
No właśnie, do tego więc zmierzałam. Jak to, do tego zmierzałam. Mamy mnóstwo wolontariuszy. Teraz troszeczkę się w sposób naturalny oczywiście ta grupa wykrusza, bo tak jak żeśmy od początku mówili, to nie jest, prawda, krótki bieg, tylko długodystansowy i dużo osób po prostu musi wracać do swoich spraw, albo najzwyczajniej w świecie nie daje rady fizycznie, psychicznie i tak dalej. Natomiast od początku mieliśmy świadomość, że muszą być koordynatorzy. Mm-hmm. I tutaj wyłoniła nam się taka grupa, tak naprawdę dzięki Śląskiemu Centrum Wolontariatu w dużej mierze, bo oni pomogli nam w ogóle przeprowadzić taką akcję naboru tych wolontariuszy. Mm-hmm. Od początku z nimi współpracowaliśmy. Tak naprawdę razem realizujemy to wszystko. Mm-hmm. Dzięki nim też wyłoniła się taka grupa koordynatorów. Dla mnie to są po prostu niesamowici młodzi ludzie, młodzi, bo ja już mam 45, a oni mają po 20 parę, koło 30. Przywracają w ogóle moją wiarę w młodzież, w starszą młodzież.
Okej, starszą młodzież, dobra.
Którą często zawodowo niezbyt pozytywnie oceniałam, choć akurat Natalia jest tą starszą młodzieżą i daje mi bardzo dobry przykład. Natomiast ta starsza młodzież to są po prostu niesamowici ludzie. Ja jestem pełna podziwu, ile w nich jest empatii, przedsiębiorczości, zaradności, siły. No po prostu Marta, która gdzieś tam koordynuje nasze telefony alarmowe, przy okazji zajmuje się trzema kamienicami, w których mamy zakwaterowane osoby w Katowicach. No to jest po prostu dla mnie osoba niesamowita. Ona przychodzi z pracy i do drugiej w nocy siedzi i różne rzeczy załatwia, tak? Organizuje mieszkania, pracę, meble, kogoś do transportu, kogoś, kto kupi leki, kogoś, kto zrobi to i tamto. No niesamowite osoby, ja nawet nie będę wszystkich wymieniać, bo część osób w ogóle już była, ale musiała wrócić do swojego życia, bo była z nami Kinga, też musiała w pewnym momencie odejść, ona nam zorganizowała całą bazę danych, dlatego że myśmy mieli bazę danych i mieszkań, i tłumaczy, no wszystkiego, co można być potrzebne, psychologów, lekarzy, dentystów, którzy za darmo przyjmują, więc była z nami Kinga, no jest mnóstwo tych osób, Mateusz, który po prostu włożył w to, to niesamowitą energię, on był opiekunem grupy opiekunów, jeśli można powiedzieć, bo my wymyśliliśmy sobie taki system wsparcia, że nie tylko przyjmowaliśmy te osoby w Katowicach, czyli szukaliśmy im zakwaterowania, transportowaliśmy do tych rodzin, ale przyznawaliśmy każdej rodzinie opiekuna, który był z nimi w kontakcie, czy oni czegoś nie potrzebują, czy nie trzeba im iść załatwić PESLa, czy jest okej między nimi a polską rodziną i tak dalej, więc jakby i ci opiekunowie dalej funkcjonują. Zajmują się, więc on z kolei tu grupa opiekunów, tak? No i gdzieś tam te osoby, ci koordynatorzy się zmieniają, bo to było najtrudniejsze, to jest jakby najtrudniejszy ten kawałek tego wolontariatu, bo to jest taka praca bardzo odpowiedzialna, codziennie wiele godzin. Ale to na przykład są tak niesamowici ludzie, że gdybym ja była pracodawcą i miała, że tak powiem, możliwości, to ja bym ich wszystkich przekupiła, żeby dla mnie pracowali, bo są to takie osoby, które widać, że potrafią się poświęcić pracy, mają w sobie bardzo dużo też takiej dobroci, empatii, no i właśnie tego poświęcenia.
Pytanie jest takie, czy w pracy też na przykład, zależy chyba w jakiej pracy, nie? Ja aktualnie jestem na etapie wystawiania certyfikatów i uwierz mi, to jest po prostu...
Jakich certyfikatów?
Certyfikatów za 2 lata ostatnich szkoleń. Aha. I to jest po prostu taka bardzo nudna biurowa praca. I to też trzeba robić w organizacji pozarządowej, ale jakbym chyba tylko takie rzeczy miała robić, to bardzo szybko bym zmieniła mentalność na pracę od 9, wiesz, do 17 i potem zapomnij o tym, co robisz. Ale Bogu dzięki tutaj wiem, że wystawimy to, wyślemy to do osób, wiesz, i będzie
załatwione.
I potem można robić jakieś fajne rzeczy, także tutaj cieszę się, że tak mówisz o starszej młodzieży.
Ja o nich mówię starsza młodzież, ponieważ ja też widzę niesamowitą różnicę jakby w ich energii, a mojej energii. Dlatego ja nie powiem, że ja się przy nich czuję staro, ja się właśnie przy nich czuję młodo, bo mam możliwość współpracy z takimi młodymi osobami, ale mając 45 lat, patrzę na tych takich 20-paro-30-latków i widzę, ile oni mają siły, ile oni mają zapału. I ten zapał nie wygasa. Oni potrafią właśnie miesiąc, dwa, trzy ciężko pracować za darmo, tak? Lub za 100 zł za benzynę, bo to tak wygląda w końcu, nie? I no kurczę, coś niesamowitego po prostu.
Okej, ale to w sumie też taki fajny tip, nie? Że można się tak troszkę odmłodzić pracując ze starszą młodzieżą, nie? Że człowiek tak jakby może poprawić to samopoczucie życiowe i poziom energii. No
tak,
dobra,
a... i jeszcze wiesz, przekraczasz trochę te takie, nazwijmy to, bariery pokoleniowe, bo praca z ludźmi w moim wieku, no ja znam moje pokolenie, ja wiem, czego się mogę spodziewać i tak dalej, a to jest zupełnie inne pokolenie i dla mnie właśnie z punktu widzenia tego socjologa, którym jestem dla przyjemności, to jest takie niesamowite.
No nie, no z wykształcenia, nie?
Z wykształcenia, ale jakby wykształcenie miało być tą moją przyjemnością, tak? Więc patrząc na nich, dla mnie to, wiesz, jest takie odkrywanie zupełnie nowych osób, jakbym z innego obszaru kulturowego, bym powiedziała, z innym podejściem do pracy, dokładnie. No. Z innym, wiesz, takim etosem pracy. Oni stawiają w życiu też na inne wartości, bo my jednak chyba jesteśmy tym pokoleniem, które mocno jest sfokusowane na pracy. Praca, 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 praca. Oni mają inne wartości.
Co to znaczy inne wartości?
Mam wrażenie, że są takim pokoleniem bardziej świadomym i uważnym na siebie.
Aha.
Ja przynajmniej tak swoje pokolenie odbieram, że my jesteśmy mocno sfokusowani na pracy, chyba też, no wiadomo, że jakby życie nas nauczyło, tak, bo moje roczniki wchodziły na rynek pracy, kiedy o pracy było bardzo trudno, więc gdzieś tam trzeba było być tą mróweczką, która gdzieś tam po prostu mocno pracuje i tak dalej. Oni są bardziej patrzą na siebie, są tacy, wiesz, bardziej świadomi, chcą dbać o swoje dobre samopoczucie. Praca jest ważna, okej, ale ona nie jest najważniejsza, a mam wrażenie, że dla mnie i osób z mojego pokolenia to czasem jest najważniejsza, co jest przykre. Tak.
Okej, okay. No dobra, czyli macie, ile osób teraz macie pod opieką, jeżeli chodzi o Ukrainę?
To jest tak, w różny sposób się opiekujemy, bo jeżeli byśmy patrzyli na nasze free shopy, to dziennie korzysta z nich 1000-1200 osób.
Serio?
Tak, tak. Na Grabowej tam gdzieś koło 800 osób, na Franciszkańskim połowa tego, tak? Dalej na mocy takiej, powiedzmy, dżentelmeńskiej umowy z Urzędem Miasta wspieramy też akademiki na ulicy Franciszkańskiej. No to tam jest 400 osób, ale fakt jest faktem, że my tam jakby niewiele potrzebujemy im pomagać. Radzą sobie świetnie, pan kierownik akademików daje sobie radę, MOPS ten ze Świdnickiej mu pomaga. Oprócz tego mamy pod opieką akademik przy ulicy Mikołowskiej, który został zasilony, z tego co wiem, przez Urząd Wojewódzki. Między innymi jest tam 46 dzieci bez rodziców.
Co ty gadasz?
Bo przyjechały na wymianę z trenerami na AWF. I rodzice, jak wybuchła wojna, im podosyłali dzieci i one siedzą, te dzieci tam pod opieką dwóch czy trzech trenerów. W każdym razie jest tam 100 osób i tam opieka psychologiczna, opieka medyczna, to jest to, co tam robimy. W rodzinach i w kamienicach, bo mamy też trzy takie kamienice, gdzie właściciele zdecydowali, że nie będą ich wynajmować, tylko dają do końca sierpnia możliwość mieszkania tam Ukraińcom za darmo. I my się tymi Ukraińcami tam zajmujemy, plus mamy w rodzinach, no to tam jest około tam powiedzmy 400 osób gdzieś. I ci mają przyznanych opiekunów, tymi zajmujemy się tak już pełną parą.
Teraz nie wiem co powiedzieć, bo to są jakieś takie strasznie monstrualne ilości. Są wolontariusze, starsza młodzież, ale dobra, dalej mamy czteroosobowy zarząd?
Trzyosobowy zarząd. Ania Tyrali, która nie jest w zarządzie, ale myślę, że lada moment będzie wpisana również do zarządu.
Okej.
Tak, przy czym no, z tego zarządu też, no tak jak wspomniałam, Agnieszka nam pomaga, ale też nie może pomagać nam w jakimś tam bardzo dużym zakresie. Czyli generalnie zmierzasz do tego, jak my to ogarniamy.
No dokładnie.
Mamy koordynatorów tych poszczególnych grup wolontariuszy, czyli tak jak wspominałam, bazy danych, ktoś tam, telefony alarmowe, ktoś tam opiekuje i oni pracują bardzo dużo. Mamy no teraz już dziesiątki wolontariuszy, mieliśmy setki. W pewnym momencie dochodziło to do tam 200, 250, 300 osób, a nawet 400 według tego, co mówił nam Bartek z Regionalnego Centrum Wolontariatu. Natomiast no fakt jest faktem, że ja już teraz na 3/4 gwizdka i Ania Tyrali, która była opiekunem klubu seniora, teraz pracuje już na cały etat przez ten okres. Natalia na ponad cały etat. No w zasadzie to obydwie na ponad cały etat, może tak.
Okej, czyli tak naprawdę tutaj ratuje Was dobra struktura, trochę taka... Tak. Gdybym to mogła porównać, to nawet do takiej struktury korporacyjnej, tak, że jest zarząd, są kierownicy odpowiedzialni za poszczególne działania i są wolontariusze, którzy ogarniają pewne rzeczy. Wy bardzo przeszkadzacie tym kierownikom w pracy, czy oni mają decyzyjność pełną? Jak to wygląda?
Oni mają pełną decyzyjność. Tutaj jakby opiekunem w ogóle całego projektu ukraińskiego jest Natalia. I ona fantastycznie to poukładała od samego początku. Jeszcze powinnam wspomnieć o Oldze Kostrzewskiej-Cichoń, która też pomaga nam. Ona pod kątem takim medialnym, PR-owym tutaj obsługuje jakby cały ten projekt. No i nie ukrywam, że to jest dla nas duże wsparcie i dzięki temu, jak to prowadzi, też bardzo dużo się do nas osób i firm zgłasza, które gdzieś tam nam przekazały, czy jakieś pieniądze, czy jakieś dary, czy ciągle coś dowożą do magazynów naszych. Natomiast Natalia jakby genialnie to poukładała. Natalia naprawdę ma wysokie kompetencje, teraz jeszcze jest po szkole trenerów w Meritum, więc myślę, że to też jej mocno pomaga. I jakby elementem tej całej struktury, którą gdzieś tam na początku wymyśliliśmy podczas tego niedzielnego spotkania zaraz po wybuchu wojny, a która potem ewoluowała siłą rzeczy, bo my nie mieliśmy doświadczenia, może Cię to zdziwi, ale nie mieliśmy doświadczenia z uchodźcami wcześniejszego. Myślę, że nikt nie miał,
nikt
tak?
Nikt nie miał chyba.
Właśnie, więc my stworzyliśmy jakąś strukturę, ale ona gdzieś tam ewoluowała. Natomiast jest to tak poukładane, że my też mamy cotygodniowe spotkania. Właśnie w każdy czwartek się spotykamy. I to jest taki moment, kiedy gdzieś tam przegadujemy sobie różne rzeczy pomiędzy tymi, nazwijmy to, działami.
Okej, czyli to są spotkania zarządu z kierownikami.
Dokładnie, dokładnie. I to są takie spotkania, gdzie możemy sobie nadawać jakiś kierunek w tych naszych działaniach. Dowiadujemy się na bieżąco, co się tam dzieje w poszczególnych miejscach. Przekazujemy im jakieś takie najważniejsze informacje, ponieważ no, jakby oni to wszystko realizują, ale my jako zarząd też musieliśmy zadbać o jeszcze jedną rzecz, czyli o jakieś finanse,
no tak?
Bo to mimo wszystko, mimo że pracują wolontariusze i oni naprawdę nie chcą za to pieniędzy i robią to z dobrej woli, ale na pewne rzeczy pieniądze są potrzebne, tak? Choćby właśnie na to, żeby było na benzynę, żeby jeździć, transportować, czy wozić ludzi do lekarza, czy meble, czy jechać coś załatwić. Na telefony, tak? My mamy dwa telefony alarmowe uruchomione, gdzie rachunki miesięczne są na Ukrainę, więc to jest kilkaset złotych miesięcznie, które my płacimy w tej chwili.
Rozumiem, że łączycie się przez te telefony z Ukrainą.
To są telefony, gdzie może zadzwonić Polak i może zadzwonić Ukrainiec, który potrzebuje pomocy. I to mamy uruchomione od pierwszych dni.
No.
Założyliśmy wtedy, w ten piątek, kiedy wojna wybucha, założyliśmy stronę na Facebooku Katowice dla Ukrainy i uruchomiliśmy w ciągu dosłownie dwóch czy trzech dni dwa telefony alarmowe. Pod tym ukraińskim numerem, bo jest jakiś taki, nazwijmy to ukraiński, to jest polski numer, ale dla Ukraińców zawsze tłumacz, czyli Ukrainiec po prostu gdzieś tam dyżuruje, który jakby wpuszcza w ruch całą maszynę, czyli jeżeli ktoś dzwoni i mówi, potrzebuje pomocy, nie wiem, jestem na granicy albo jestem przed granicą, będę u Was za 10 godzin, czy możecie mi znaleźć jakieś miejsce, to ta osoba wie, co ma robić, tak? Czyli jest opracowany cały schemat działania, jak ona ma uruchomić ten system wsparcia, czyli żebyśmy znaleźli nocleg, żebyśmy go przetransportowali skądś na przykład, nie wiem, zabezpieczyli jakieś ubrania, jedzenie na początek i tak dalej. Więc, no i ten telefon, również są wykonywane telefony na Ukrainę, dlatego, że często jest tak, że teraz już ci ludzie dzwonią, będąc na Ukrainie, czy oni w ogóle mają gdzie jechać.
Okay.
I trzeba im oddzwonić, tak?
No tak, czyli oni de facto puszczają strzałę, a wy
albo dzwonią i mówią, czy mi pomożecie. I ten Ukrainiec wtedy, który jest tu po polskiej stronie, mówi, tak, pomożemy ci, powiedz, ile osób jesteście tam, zadaje odpowiednie pytania, to też jest gdzieś tam opracowane, o co musi spytać. Wie już, co my musimy przygotować, czyli dla ilu osób, czy będą zwierzęta, czy to są zdrowe osoby, no, szereg pytań. i puszcza w ruch, czyli daje tą informację dalej. Mamy gotowe miejsce, mamy odpowiedź, oddzwaniamy do tej osoby. Czasem to jest ukraiński numer, nie?
No tak, i to jest wtedy połączenie poza Unią Europejską. Wychodzi, i to są już naprawdę... Już
mamy wykorzystane jakieś tam nasze minuty, więc no tam powiedzmy te 300-400 zł co miesiąc na te telefony, tu jest jakaś benzyna. My kupujemy też ludziom leki, bo oni... Teraz część z nich już ma jakieś zasiłki, ale oni przez moment byli w ogóle bez pieniędzy. Znaczy im się wydawało, że oni sobie przywieźli pieniądze z Ukrainy, bo przewozili hrywnę, ale jak wymieniali, to się okazywało, że mają 90 zł albo 180, tak? Bo to były całe pieniądze, które mieli. I nagle się okazywało, że przyjeżdża osoba bez leków, która jest na przykład na stałych lekach. Trzeba było te leki zorganizować, trzeba było za nie zapłacić najzwyczajniej w świecie. Więc wydajemy setki albo nawet tysiące złotych na leki w tych miejscach takiego zbiorowego, nazwijmy to, zakwaterowania, czyli na przykład w Akademiku, jak zaczynają chorować dzieci, to nie wszystkie. Jest tak, że... No, dokładnie. My mamy 15 dzieci na przykład. Robiliśmy wiele akcji na tej naszej, na tym fanpage'u Katowice dla Ukrainy i mnóstwo rzeczy dostawaliśmy od ludzi. Na przykład puściłam, to dla mnie było naprawdę niesamowite, puściłam informację, że dzieciaki nam chorują, potrzebujemy inhalatory, nebulizatory. Myśmy mieli w ciągu 2 dni zebranych chyba 9 czy 10 inhalatorów. To było niesamowite. Ludzie naprawdę, czy leki, też nam dużo rzeczy przywożą, ale część leków musimy kupić. Załatwiamy dentystów za darmo, ale już na przykład jakąś małą protezę zęba czy coś takiego musimy kupić. Załatwiamy laptopy, załatwiamy wszystko, czego ci ludzie potrzebują, ale są czasem tak specyficzne potrzeby,
że po prostu trzeba to za to zapłacić.
Trzeba za to zapłacić.
Ojojku, no dobra, a to jeszcze zaspokoję taką swoją prywatną ciekawość, jak potem powiesz, gdzie można Was znaleźć, jak można Wam pomóc. A widzisz na przykład, że to się zmienia, czy jakby ta ilość osób jest stała, osoby wracają, przybywają ciągle nowe, jak na to patrzysz?
Z Ukrainy,
tak? To jest to takie moje prywatna ciekawość, prywatne pytanie.
Jest tak. Część osób w ogóle mówi, że chce wracać i część z nich rzeczywiście gdzieś tam się zabiera i wraca, nie wytrzymują chyba tutaj, nie wiem, fizycznie, psychicznie i tak dalej. Przyjeżdżają nowi, ale my też już mamy na przykład ograniczone możliwości, żeby im pomagać, bo już wyczerpały się te zasoby mieszkaniowe. Nie mam wiedzy na ten temat, żeby na przykład miasto uruchomiło nowe miejsca noclegowe oprócz tych akademików na Franciszkańskiej, więc mówiąc szczerze, no nie zawsze jesteśmy w stanie im pomóc. Pracujemy cały czas nad tym na przykład. Podpisaliśmy umowę z taką firmą po prostu, korporacją francuską, która nam dała w swoich takich, nazwijmy to, blokach pracowniczych kilkadziesiąt miejsc. No my musimy podpisywać umowę na zasadzie, że będziemy się tymi ludźmi opiekować. Wszystko bierzemy. O nich nie wspomniałam, ale mamy właśnie takie osoby. Potem się udało pozyskać jakiś taki stary dworek gdzieś koło Orzesza, gdzie po prostu jest wyremontowany, potrzebne są osoby do pracy, w gospodarstwie, w hotelu i tak dalej. No i tam się udało...
Oni tam mieszkają?
I oni mieszkają, pracują i tak dalej. Czyli kolejne 40 tam było chyba miejsc, nie? Bo to gdzieś tam dookoła.
A wysyłacie też ludzi w Polskę? W sensie takim macie nawiązane relacje z organizacjami polskimi?
To znaczy inaczej. Tego się nie boimy, ale nie mamy takich kontaktów. Myślę, że na to też trochę nie było czasu, żeby zdobywać jakieś takie kontakty i tak dalej. Natomiast boimy się czegoś innego, bo źle powiedziałam. Boimy się wysyłania za granicę. Miałam na początek...
Też słyszałam, że tak. Były jakieś dziwne sytuacje.
Miałam na początek parę takich telefonów, które gdzieś tam mnie zmroziły, ponieważ na początek na telefonie alarmowym dyżurowałam ja. Miałam tylko napisane 2 zdania po ukraińsku na zasadzie tam nie nerwujsia, my ci dopomożemy bezkosztowno, tak? Ktoś do ciebie zadzwoni czy coś takiego. Natomiast no też dzwoniły do mnie takie dziwne osoby na zasadzie: jestem w Krakowie, mam jeszcze 2 miejsca w busie do Danii dla kobiety z dzieckiem, może być, lub 2 kobiety. Dostaną 3 miesiące mieszkania za darmo, ale szybko się muszą zdecydować, szybko. No okay, i jak to zrobić, tak? Jak wziąć na siebie odpowiedzialność za to, że ona na pewno trafi, ta kobieta, w dobre miejsce, nie?
No tak.
A no wiem teraz z perspektywy czasu, że miałam rację, że nie posyłałam tych ludzi, też, bo się dzieje dużo rzeczy złych. Nie?
Też słyszałam o właśnie dziwnych sytuacjach.
No, handel ludźmi kwitnie, wiemy o tym doskonale. To był temat, który się pojawił tam tydzień czy dwa tygodnie po tym, jak wojna się zaczęła. Ale jest tak. Ja też mam znajomych policjantów i też słyszę, że są ciągłe informacje o zaginięciach i takie sytuacje. Więc ja no jakby nie potrafiłam psychicznie wziąć odpowiedzialności. Inaczej, kontaktowały się ze mną kilka osób w takiej sprawie, i Polaków, i z zagranicy. Ja za każdym razem im mówiłam, jeżeli jakieś miasto jest gotowe przyjąć, ja poproszę list intencyjny z tego miasta, numer telefonu do kogoś, kogo znajdę na stronie internetowej tego miasta, żebym ja mogła to zweryfikować, bo jeżeli miasto pisze list intencyjny, to po pierwsze ja mogę to zanieść do Urzędu Miasta Katowice, a nawet jeśli nie, to mam konkret,
można to sprawdzić,
mogę to
tak?
zweryfikować.
Tak?
Tu była jakaś organizacja kościelna, ja powiedziałam to samo, słuchajcie, poproście waszego mera, tak, z Francji, to było, żeby wam potwierdził to, tak, że on wam daje taki glejt, że jesteście organizacją odpowiedzialną, że pomoże i tak dalej, żebym ja mogła mieć takie poczucie, że oddaję te osoby, które są bezbronne i w pewnym sensie nam już się oddały pod opiekę, w dobre ręce, a nie, że coś im się stanie, nie?
No tak, no. Czyli tak, słyszę, że to jest nie czy czwarte gwizdka, tylko nawet dwa gwizdki. I co? Dalej dasz radę dwa gwizdki, czy jeszcze trochę i potem chwila przerwy? No bo też chyba trzeba odpocząć, tak?
Po to znaczy tak,
pracy.
Jeżeli chodzi o samą Ukrainę, wyznaczyliśmy sobie taki termin, do którego wygaszamy nasze działania. Bo też jakby mamy świadomość, że nie możemy pomagać tutaj tym Ukraińcom w nieskończoność, bo nie damy rady. Nam się już wolontariusze wykruszają, zaraz zaczynają się wakacje. Miejsca, w których mamy magazyny, też będą musiały być oddane, bo to było dzięki dobrej woli jakby firm, które po prostu przekazały te lokale nieodpłatnie. I generalnie też mamy świadomość, że osoby, które przyjechały i chcą i mogą się usamodzielnić, to one to zdążą zrobić do końca czerwca, bo teraz jakby już...
Czyli wy do końca czerwca będziecie
tak,
te wszystkie rzeczy prowadzić?
Tak zdecydowaliśmy, że do końca czerwca.
I informujecie o tym osoby?
To znaczy tak, część działań będziemy jeszcze ciągnąć, ale jakby nie możemy liczyć na to, że w wakacje nasi wolontariusze będą dalej pracowali, więc jakby zachęcamy te osoby, które są pod naszą opieką, szukamy im pracy, zachęcamy do usamodzielniania pod każdym względem. Wiemy, że na przykład część mieszkań, kamienic mamy tam do końca sierpnia i my na pewno tym ludziom będziemy pomagać, ale nie możemy to robić już na taką skalę, bo jakby nie damy rady. Zatem według nas, jeżeli te osoby przyjechały w marcu, w kwietniu, to do końca czerwca albo staną na nogi, albo są na tyle straumatyzowane, albo mają inne przeszkody, nie wiem, zdrowotne, niepełnosprawności, maleńkie dzieci, że nie dadzą rady się usamodzielnić. I my nic nie zrobimy, czy będziemy z nimi pracować 3 miesiące, czy pół roku. Tylko, że niestety takimi osobami my nie jesteśmy w stanie się zająć. To jest rola już naszego państwa, żeby przejęło opiekę nad takimi osobami, które nie są w stanie się usamodzielnić. My możemy pomóc tym, którzy są w stanie.
No tak, no bo to też potem nie jest takie, no to jest kosztochłonne, tak? W sensie takim, że opieka całodobowa, opieka taka stacjonarna, no to po prostu kosztuje, tak? Czy to jak osoby w domach pomocy społecznej, czy osoby z niepełnosprawnością, które są pod stałą opieką MOPS-u, czy asystenta osoby niepełnosprawnej.
Dokładnie, ale tu...
I to wymaga stałych kosztów, tak?
Dokładnie. A zatem jakby to jest rola państwa, że jeśli chodzi o swoich obywateli, właśnie takimi osobami się opiekuje, na tym polega praca socjalna i pomoc społeczna, tak? No Ukraińcy rozumie, że zostali w taki sposób, można powiedzieć, przysposobieni, że też powinni im to, że tak powiem, nasi rządzący zapewnić. I to już nie jest w naszej gestii. My nie mamy na to ani ludzi, ani środków finansowych. Magazyny, tak jak mówię, też musimy zamknąć z końcem czerwca. Oczywiście, że będziemy część działań jakoś tam w niewielkiej mierze prowadzić. Nawet no mamy taką nadzieję pozyskać bardzo duże środki właśnie na pomoc w wynajęciu mieszkań tym osobom, które są w stanie się częściowo samodzielnić. Jeżeli tak będzie, to oni będą mieli dofinansowanie nawet do końca roku do tych mieszkań. Jeżeli nam się to uda pozyskać, ale nie wiem, nie jestem tego pewna, więc nie liczę na to. Natomiast wszystkie środki, jakie mamy, bo mamy też projekt finansowany z Kancelarii Premiera Rady Ministrów, który w dużej mierze dofinansowuje nam opiekę psychologiczną, którą teraz mamy dla naszych podopiecznych, nazwijmy to, i dofinansowuje nam zakupy do magazynów naszych. I to też jest projekt, który trwa do końca czerwca. Więc jakby tak zakładamy, że to nawet trzeba wygasić, dlatego że no w całej jakby pomocy społecznej, tak przynajmniej mnie się wydaje, według doświadczeń takich polskich, to polega wszystko na tym, że ty masz nauczyć tą osobę, dać tą wędkę, tak, a nie rybę. Może z uchodźcami pracuje się inaczej, ale tak jak już wspomniałam, my mamy bardzo mamy duże doświadczenie z uchodźcami, czyli marzec, kwiecień i kawałek maja. I nikt nie ma chyba zdecydowanie większego w Polsce, no ale wydaje mi się, że pracuje się też analogicznie. No, pomagamy im po to, żeby mogli się usamodzielnić. Też ci psycholodzy temu służą, że jeżeli ktoś teraz nie czuje się na siłach, jest traumatyzowany, jest wystraszony, ma niesamowitą barierę językową, po to jakby pisaliśmy projekty na tych psychologów, żeby oni mogli z nimi pracować, tak? Żeby oni mogli im pomóc przezwyciężyć te lęki, strachy, problemy. Ale z kim się nie da tego przezwyciężyć, no to nie da się. I kolejny miesiąc, kolejne dwa miesiące już tego nie zmienią, a my mamy świadomość, że tego nie udźwigniemy. Mm-hmm. Nie możemy się opierać. Mm. To, co powiedziałaś, my w zarządzie jesteśmy w 3 plus jedna osoba. Tyle jest, ile jesteśmy w stanie zrobić, to będziemy robić, ale nie możemy się opierać na wolontariuszach i żądać od nich, żeby kolejne miesiące swojego życia poświęcali, no bo nie dadzą rady na zwyczajnym świecie.
To chyba takie odpowiedzialne podejście, dlatego że chociaż wiesz co, jak ciebie słucham, to wydaje mi się, że jeszcze wiele osób o tym nie myśli, w sensie takim, że raczej mówią, żeby rozwijać te działania pomocowe, żeby dalej pomagać, żeby robić pewne rzeczy dalej. No ale tak, rzeczywiście przyjdą wakacje, będzie coraz mniej ludzi, ludzie się już wykruszają i jakby takie otwarte powiedzenie osobom, którym pomagacie, że pomoc jest w pełnym zakresie do końca czerwca, do końca sierpnia wygaszacie pewne rzeczy i potem dalej może coś się jeszcze uda, to też jest takie dopingujące do działania, bo jak człowiek ma tą taką wizję końca czy perspektywę, że za dwa miesiące sytuacja mu się zmieni, no to też troszkę chyba inaczej podchodzi do życia, a jak jest fajnie, pieniądze dają, mieszkanie jest, no to wtedy też jest inne podejście do życia. Takie. Dokładnie. Człowiek po prostu nie musi pracować, bo jest fajnie, a jakby życie, no niestety na tym nie będzie polegać. Czyli będzie takie 1/4 gwizdka od wakacji.
Tak, natomiast generalnie jakby już plan mój jest taki i miało się to zdarzyć właśnie trochę wcześniej, ale jakby zdarzył się temat Ukrainy. Plan mój jest taki, że dojrzałam do tego, że widząc jakby jak fantastycznie pracuje zarówno Natalia, jak i Ania, żeby całkowicie jakby oddać już fundację w ich ręce, nazwijmy, czyli moje dzieciątko numer 2, bo moje pierwsze dzieciątko to jest moje najważniejsze dzieciątko, już ma 14 lat i jest moje własne osobiste, ale moje dziecko numer 2, czyli fundacja, uważam, że będzie w bardzo dobrych rękach i ja do tego dojrzałam. Myślę, że dziewczyny są po prostu fantastyczne i w ogóle stanowią taki dream team, że bez problemu, no już dawno by mogły się tym zajmować, ale fakt jest faktem, że ja też jeszcze muszę pozamykać po prostu pewne rzeczy. No i myślę, że tak na spokojnie po wakacjach, jak pokończymy projekty, to będę w stanie już zamknąć temat tego mojego takiego udziału w zarządzie. Natomiast na pewno nie pożegnam się z fundacją do końca, bo zarówno jakby dziewczyny o tym wiedzą, że zawsze będę im pomagać i ja też chyba nie byłabym w stanie psychicznie tak całkiem się odciąć. Ale będzie mi lżej i łatwiej, kiedy już nie będę musiała czuć właśnie tej odpowiedzialności, bo jako prezes zarządu, no to oprócz tego, że jakby biorę udział w różnych działaniach, czuję się też odpowiedzialna za pewne rzeczy, tak? Te wszystkie projekty, no znamy temat, tak? Te wszystkie projekty, to wszystko, co się dzieje, to tak de facto finalnie na koniec dnia i na końcu tunelu to stoję ja, tak? I to ja muszę pozamykać pewne sprawy i dopilnować. I to też miałam właśnie powiedzieć jeszcze w kontekście tej pracy, że mamy te rzesze wolontariuszy, ale no przy tej całej Ukrainie również trzeba było pomyśleć o tym, żeby właśnie zdobyć jakieś pieniądze, które będą nam pomagały w tych sytuacjach, kiedy będziemy potrzebowali na przykład na insulinę dla kogoś. I to też była właśnie rola nasza jako zarządu, żeby na szybko Na szczęście były takie środki, po które można było na szybko sięgnąć, czyli napisać projekty. Udało nam się właśnie z tej kancelarii premiera Rady Ministrów, ale udało nam się też na szczęście, że trochę pieniędzy wpłacili nam ludzie, po prostu jako darowizny. Mhm. I firmy. Nie było tego dużo, my jeszcze trochę tych środków mamy, natomiast staramy się też tak rozsądnie wydatkować. Mhm. No i dzięki temu, że bardzo dużo osób nam zaufało po prostu i powiedziało, że no, widzimy co robicie i chcemy wam pomóc. Mhm. Dodatkowo dzięki tym środkom no, jesteśmy w stanie to w ogóle robić. No bo nawet jak masz grono wolontariuszy, to tak jak mówię, no nie wszystko jesteś w stanie zrobić rękami, tak? Musisz za coś, za pewne rzeczy musisz zapłacić po prostu w najzwyczajniej świecie, nie?
Czyli taka dobra rada na koniec, że za pewne rzeczy trzeba zapłacić, czy masz jeszcze jakąś inną dobrą radę, którą chcesz się podzielić?
To znaczy powiem tak, cała sytuacja z Ukrainą tak nas przemieliła przez różne sytuacje życiowe, że spotkaliśmy się łącznie z tym, że mamy złożoną sprawę karną w policji przeciwko osobom, które podszywały się pod naszą fundację i zbierały środki jako bezpieczna twierdza.
Serio? Tak, mieliście takie sytuacje?
Tak.
Co ty gadasz?
Tak. I łącznie z tym właśnie, że złożyłam doniesienie na policję i została wszczęta sprawa karna w tej sprawie, w tym temacie, więc spotkaliśmy się z naciągaczami, spotkaliśmy się z bardzo naprawdę niedobrymi ludźmi, spotkaliśmy się też z hejtem, spotkaliśmy się z osobami, które potrafiły zadzwonić, żądając od nas jakiejś tam pomocy w rzeczach, które chciały zorganizować dla Ukrainy, a kiedy usłyszały, że nie, bo jakby my się tym nie zajmujemy, bo na przykład nie zajmowaliśmy się żadnymi transportami osób, czy czymś takim, czy zbieraniem darów dla zagranicy. No po prostu no, nie jesteśmy w stanie robić wszystkiego. Także takie osoby też potrafiły dzwonić, po czym mieszać nas z błotem, że czemu my tego nie chcemy zrobić, skoro oni chcą zrobić tyle dobrego. Natomiast z drugiej strony spotkaliśmy się z tak wielką dobrocią, tak wielkim sercem, i myślę, że wszyscy odzyskaliśmy trochę wiary w ludzi, że po prostu coś niesamowitego, co ludzie zaprezentowali sobą w tej całej sytuacji.
Czyli taka jedna dobra rada na koniec?
Jedna rada dobra na koniec dla kogoś, kto chce włączyć się w pracę organizacji pozarządowych. Jedna dobra rada to jest taka, że pamiętaj, że jak w to wchodzisz, to musisz wejść w to całym sercem, inaczej się nie da. Dla kogoś, kto szuka pracowników do organizacji pozarządowej, to chyba właśnie to, że trzeba ich sobie wychować, znaleźć, wyłuskać wśród tych swoich wolontariuszy i tak dalej. No i że to jest jak wielki projekt, tak? To trzeba po prostu rozwijać i tyle.
Myślę, że to są takie dobre rady do pomyślenia. No dobra, to powiedz jeszcze na koniec, bo już bardzo długo rozmawiamy i bardzo dużo takich ciekawych rzeczy opowiedziałaś. Ja sobie tutaj też myślę, że jeszcze trochę o tym pomyślę i szczególnie bardzo mi się podoba to, co mówisz o tym całym jakby systemie wsparcia, o tym opracowaniu i przemyśleniu pewnych rzeczy, bo to jest chyba bardzo też takie ważne, żeby nadać taką strukturę tym działaniom. Bo w sumie też już długo działacie, do połowy maja to już dużo, dużo rzeczy przestało działać, tak się wypaliło. Też wiem, że miasto pozamykało już pewne punkty informacyjno-doradcze, bo nie ma takiej potrzeby, tak? Stały też namioty pod dworcem, już nie ma takiej potrzeby, już się powoli to wszystko zamyka, a wy gdzieś tam jeszcze ciągle działacie. Jeżeli ktoś chciałby was gdzieś znaleźć albo wam pomóc, to gdzie was znaleźć, jak wam pomóc, czego teraz potrzebujecie?
No to dobra. Gdzie nas można znaleźć? Znaleźć nas można na Facebooku jako strona Katowice dla Ukrainy. Jeżeli ktoś chciałby nam pomóc, to tam puszczamy posty z informacją, czego potrzebujemy. Czyli na przykład, że potrzebujemy jakichś leków konkretnych, albo szafy, albo łóżka, albo czegoś takiego. Tam są też numery naszych kont, więc jeżeli ktoś ufa nam na tyle, żeby przekazać nam pieniądze, dla Ukrainy oczywiście, czy dla tych osób, które są pod naszą opieką, które wykorzystane będą no, na to, co mówiłam, co będzie w zależności od potrzeb jeszcze potrzebne, jeszcze nam jakby niezbędne do zakupu. Jesteśmy też ciągle na Facebooku jako Bezpieczna Twierdza, bo to jest ta nasza placówka dla dzieci, więc też można podglądać, co robimy, zapraszamy. Natomiast to, na czym teraz nam zależy, zbliża się Dzień Dziecka. My tych dzieci pod opieką mamy bardzo dużo. Nie będę liczyć ile set, bo to tak jak mówię, w tych naszych rodzinach to jest już koło 100 dzieci, w akademikach kolejne 50, w drugim akademiku na Mikołowskiej 50, na franciszkańskiej jeszcze ich jest też ileś. Natomiast mamy taki plan, żeby zrobić dzieciakom wycieczkę, taką tanią wycieczkę. My generalnie będziemy mieć tanie autobusy. Ja sama pracuję w turystyce, więc również tą wycieczkę popilotuję bardzo chętnie, oczywiście za darmo. Chcemy wywieźć je na Jurę, żeby zobaczyły piękną wiosnę, lato, żeby mogły zjeść kiełbachę z ogniska. Może nam się uda, żeby weszły czy do jakiegoś zamku w Ogrodzieńcu, czy coś takiego zobaczyły, żeby je generalnie oderwać od tego wszystkiego, co się dzieje. To pewnie będą dzieci z rodzicami swoimi, w sensie z mamą. Bo też nie chcemy im fundować jakiejś takiej, prawda, stresu, że jadą z jakimiś obcymi ludźmi. I na to bym prosiła Was, żebyście się zastanowili, czy możecie nam dorzucić parę groszy, żeby im zafundować wycieczkę, taki, nazwijmy to, inny, ale zawsze z jakimś uśmiechem na twarzy Dzień Dziecka po prostu w tym roku.
Zostawiamy to z mocnym przekazem na koniec. Szukamy środków na wyjazd na Jurę, żeby dzieciaki mogły zobaczyć inne oblicze Śląska, nie to betonowe, tylko to fajne, takie zielone. Pozostało mi podziękować Ci za tą rozmowę i życzyć Ci dużych sukcesów w działaniu, ale też w odpoczywaniu od fundacji i potem co, w zakładaniu nowej chyba, może tym razem jacyś na przykład kosmici albo, nie, żartuję z tymi kosmitami, ale może na przykład ekologiczne działania teraz są mądre, albo jakiś uniwersytet, albo szkoła.
Także... Czeka na nas pomysł bardzo fajnego projektu Zero Waste, który chcemy zrealizować z seniorami jako z pokoleniem Zero Waste. Natomiast no niestety jeszcze nie udało nam się na niego pozyskać środków, bo trochę tych środków trzeba, ale to będzie kolejna rzecz, w którą się zaangażujemy, bo akurat Ligota to jest takie miejsce, które potrzebuje wysprzątania i zmapowania różnych problemów ekologicznych. No pewnie całe Katowice potrzebują, ale Ligota to nasze miejsce.
Nie tylko Katowice.
I nie tylko Katowice, no ale Ligota to nasze miejsce, gdzie mam ten klub seniora, gdzie te dzieciaki, więc właśnie chcemy taki projekt zrobić z seniorami, który jednocześnie też pozwoli im wyjść jakby do dzielnicy, czyli spotkać ludzi, nie siedzieć w domu i przekazywać tą swoją wiedzę właśnie Zero Waste dalej. Także powoli. Ekologia też będzie. Wszystko będzie.
No dobra, to dzięki i dobrego dnia. Cześć.
Pa, dzięki.
Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że pomoże Ci on w Twoich działaniach społecznych. Zasubskrybuj NGO Stację w Twojej ulubionej aplikacji podcastowej, tak aby nie przepadły Ci kolejne interesujące treści. Pamiętaj, że dodatkowe materiały i transkrypcje odcinków znajdziesz na ngostacja.pl. NGO Stacja jest prowadzone przez Fundację Pomysłowa.pl. Do usłyszenia, a teraz idź i zrób coś dobrego.